Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się na temat proroctw, to co mówi nam Słowo Boże na temat narodu izraelskiego. Tak jakoś nie umawialiśmy się z Sławkiem, żeby czytać na temat Izraela, a jednak Sławek tutaj widzimy przeczytał. Zobaczmy, jak Duch Święty troszczy się o wszystko, że to wszystko łączy się w jedną całość. Jakie to jest wielkie błogosławieństwo dla nas za to, że trzymamy się tego Słowa Bożego i nas Bóg prowadzi przez swojego Ducha Świętego, opiekuje się nami. Chciałbym przeczytać z Księgi Ezechiela, ale zanim będę czytał, chciałbym powiedzieć na temat tego proroka trochę, nieco o jego historii. On pochodził z rodziny kapłańskiej i sam był też kapłanem. To jest ciekawe. I też był prorokiem. Zobaczmy. On został uprowadzony do niewoli babilońskiej za czasów króla Nabuchodonozora. To był ten czas pierwszego przesiedlenia Judy za czasów króla Joachima do Babilonii. I on mieszkał w Tel Awiw, to jest dzisiejszy Irak. I tam właśnie rozpoczął tą działalność swoją prorocką. Przepraszam, został powołany na proroka. Około 592 roku przed naszą erą. To było te pierwsze przesiedlenie w 597 przed naszą erą. I on swój urząd sprawował do 570 roku jako prorok i później, jak wiemy, odszedł do Pana. On śledził wydarzenia polityczne narodów, zarówno izraelskiego narodu, jak i narodu judzkiego. I on miał na sercu to, że był też kapłanem, że świątyni nie ma. Świątynia została już, jak wiemy później, zburzona, a tutaj na wygnaniu nie ma. Nie ma możliwości składać ofiar i służyć dla Boga, a to wszystko przyczyniło się z tego powodu, że naród izraelski grzeszy. To jest straszne. Zobaczmy, że naród wybrany przez Boga, prowadzony przez Boga, przez proroka, przekazywane było cały czas Słowo Boże. A jednak ludzie byli tak oporni, że grzeszyli. Na niego wpływ miał prorok Ozeasz, a także Jeremiasz. On po prostu słyszał te proroctwa i wspólnie jakby do tego się przyłączył. On krytykował polityczne i też polityczne te sprawy, które działy się w tym narodzie, że oni nie słuchali Boga, a także piętnował wady ich życia, grzechu, bałwochwalstwa. To wszystko było złe i dlatego, jak wiemy, naród, północne królestwo, czyli izraelski najpierw został przesiedlony, a 100 lat później, jak wiemy, ten naród judzki. To jest historia. Ale on śledził tę historię i cały czas pilnował i nawoływał do upamiętania i do służby Bożej. Przywiązany był całym sercem do tradycji narodowych, rodzinnych. Myślał i pisał cały czas o swojej ojczyźnie. A że wywodził się z rodziny kapłańskiej, z wielką czcią odnosił się do tego kultu świątynnego i pragnął, kiedy to wreszcie znowu zostanie odbudowana świątynia. Później też jeszcze będziemy, powiemy o tym, jak za czasów króla perskiego Cyrusa ten naród izraelski został, judzki, uwolniony, żeby pójść i odbudować świątynię. Świątynia została odbudowana, ale zanim o tym będziemy mówić, chciałem przeczytać z tej księgi Ezechiela proroctwo, które mówił w stosunku do tego narodu, który był na wygnaniu w Babilonii, prorok Ezechiel. To jest 36 rozdział i od 17 wiersza czytam. Księga Ezechiela, 36 rozdział, od 17 wiersza. Synu człowieczy, gdy dom izraelski mieszkał w swojej ziemi, skalał ją przez swoje postępowanie i swoje czyny. Jak jest z nieczystością kobiety w okresie jej krwawienia, tak było z ich postępowaniem wobec mnie. I wydałem moją złość na nich za krew, którą przelewali na tej ziemi, kalając ją swoimi bałwanami. I rozproszyłem ich wśród narodu i zostali rozsiani po różnych ziemiach według ich postępowania, ich czynu i osądziłem ich. Lecz gdy przybyli do narodu, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważali moje święte imię, gdyż mówiono o nich: oni są ludem Pana, musieli wyjść z Jego ziemi. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważyli dom izraelski wśród ludów, do których przybył. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiego: tak mówi Wszechmocny Pan: ja działam nie ze względu na dom izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludu, do których przybyliście. Dlatego uświęcę wielkie moje imię znieważone wśród narodu, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was i zbiorę was spośród narodu i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Tutaj widzimy, jak daleko idące proroctwo Ezechiel na wygnaniu, gdy mówi do narodu izraelskiego, że Duch Święty będzie wylany. Duch Święty został wylany dopiero w dzień Pięćdziesiątnicy. Tutaj Ezechiel nie wspominał tego, że skorzystali z tego narody pogańskie, dlatego jeszcze, że nie było to otwarte w tamtych czasach jeszcze dla proroków. Prorocy mówili, jak wiemy, w większości na temat narodu izraelskiego. Ale to też dotyczy czasów ostatecznych, czasów eschatologicznych, gdzie będzie jedność wszystkich ludów i narodów i gdzie będzie to życie w tysiącletnim królestwie, gdzie będzie tutaj wielkie błogosławieństwo i szczęście dla tych, którzy wezmą w tym udział. Chciałbym przeczytać jeszcze z 37 rozdziału. Tutaj mówi się o suchych kościach. I zastanowimy się, nad tym, co chciał powiedzieć Ezechiel w stosunku do tego, a przede wszystkim Bóg przez Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości i kazał mi przejść dookoła nich i oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe i rzekł do mnie, synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was wczetchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i użyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlekła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówił wszechmocny Pan. Przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonałem, mówi Pan. I teraz jest pytanie, czy to jest dosłowne zmartwychwstanie, czy to jest tylko duchowe, duchowe pojęcie, tak jak Jezus mówił do swoich uczniów i do narodu izraelskiego, kiedy mówił, że On jest chlebem i żywotem i że On, że jak, jeżeli nie będziecie pili krwi mojej, i jedli ciało Jego, to wielu ludzi się zgorszyło. A Jezus powiedział, te słowa są duchem i żywotem. To jest 6 rozdział Ewangelii Jana. A tutaj, czy te słowa są duchem i żywotem, czy to jest dosłowne zmartwychwstanie? Bardzo dużo słyszałem na ten temat, jak tak mówiono w czasach święta obchodu zmartwychwstania Pańskiego i bierze się pod uwagę ten fragment. To jak my do tego podchodzimy i co na ten temat mówi Pismo Święte? Czy to chodzi o rzeczywistym zmartwychwstaniu, czy to jest pojęcie duchowe? Wezmę, przeczytam o zmartwychwstaniu to, co mówił Jezus, będąc tutaj na ziemi, z Ewangelii Mateusza, jeszcze za czasów tych jego pobytu tutaj, kiedy on przyszedł jako ten prorok, zbawiciel, Mesjasz dla narodu izraelskiego. I też zadawano mu pytanie, którego męża będzie żoną kobieta, która miała 7 mężów po zmartwychwstaniu, po śmierci. W Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, Jezus odpowiada na to pytanie, 30 wiersza. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach? Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłym, lecz żywy. A lud, który to słyszał, zdumiał się nad nauką Jego. Teraz przeczytam, co mówi Paweł na temat zmartwychwstania. Apostoł Paweł z pierwszego listu do Koryntian, z 15 rozdziału od 49 wiersza. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi i umarli zbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelne. Jeszcze do tego przeczytam wyjaśnienia apostoła Pawła z listu do Hebrajczyków, 1 rozdział, od 7 wiersza. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, od 7 wiersza czytamy. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swoich czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna. Tron Twój, o Boże, na wieki wieku, berłem sprawiedliwym, berło królestwo Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wasela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku gruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystko jako szata zestarzeją się. I jako płaszcze zwiniesz, jako dzienie i przemienione zostaną. Ale Ty zawsze ten sam, nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Widzimy, że Jezus mówił, w Ewangelii Mateusza czytaliśmy, że będziemy jak aniołowie po zmartwychwstaniu w niebie. Tutaj też w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że aniołowie to są płomienie ognia. To są służebne duchy posłane do tego, żeby służyć gwoli zbawienia ludzi. Także Jezus mówi o tym, że będziemy podobni po zmartwychwstaniu do aniołów. Nie będzie tam kości, nie będzie w tym nowym ciele brzucha, jedzenia, krwi, tak jak mówi apostoł Paweł, ale to będzie ciało duchowe, nowe ciało, niebiańskie. Kiedyś mój sąsiad powiedział dla mnie, że on skremuje ciało i nie zmartwychwstanie, bo nie będzie kości. Ale to jest nonsens. Duch przecież wraca do Boga, który go dał. I Bóg ożyje tego ducha, da ożywcze tchnienie, tak jak tutaj napisane, że dał Bóg ożywcze tchnienie do tych kości, że porosły ścięgna i później dał im ducha. Tutaj chodzi to o tym, że Duch Święty, który zamieszka w sercu człowieka. Zobaczmy, jak daleko idące proroctwo. Jeszcze nie było tego czasu Pięćdziesiątnicy. Jeszcze Duch Święty nie został wylany na Kościół. A już Ezechiel prorokował o tym, że będzie to ożywcze tchnienie. Czyli jeżeli człowiek otrzyma Ducha Świętego do swojego serca, serce jego zostanie przemienione z tego serca kamiennego w serce mięsiste. To jest nowe życie w Chrystusie. Dla nas to dzisiaj jest łatwo o tym powiedzieć, ale nawet sam Ezechiel mówił: ja tego nie wiem, Panie. Ty wiesz, a ja tego nie wiem. Na jakiej to zasadzie dasz to ożywcze tchnienie dla tych kości? Naród izraelski to były suche kości. One były martwe. Chociaż nie wszyscy. To samo dzisiaj się dzieje wśród naszych chrześcijan. Bardzo dużo jest suchych kości, czyli martwych chrześcijan. Martwych duchowo, którzy nie chcą się zbliżać do Boga i nie chcą znać Boga. I dlatego to naród izraelski musiał przejść takie cierpienie. I naród judzki. Musieli być wysłani do niewoli. My teraz wiemy całą historię narodu izraelskiego do tej pory, po dzień dzisiejszy, jakie oni przechodzili próby, doświadczenia i nieszczęścia. A to było spowodowane czym? Karą Bożą? Nie można tak nazwać, że Bóg celowo ich pokarał, bo Bóg ich dyscyplinował i karał za ich nieposłuszeństwo. Znali dobrze prawo Boże. Mieli świątynię, mieli kapłanów, mieli proroków, a jednak nie chcieli słuchać i nie chcieli się nawrócić. I dlatego musieli ponieść konsekwencje swoich win i grzechów. I dzisiaj też to samo się dzieje na tym świecie. Dlaczego? Dlaczego ludzie tak cierpią? To jest powód tego, że nie chcą znać Boga. Są daleko od Boga i nie skłaniają się nawet do tego, żeby szukać tej Bożej prawdy, która jest zawarta w Piśmie Świętym, a poza tym nie chcą mieć społeczności z tym prawdziwym, żywym Bogiem. Ezechiel nawet w tym rozdziale 37 mówi o potomku Dawida, który miał być posłany dla narodu izraelskiego. To czytamy od 21 wiersza, przeczytajmy to, ten fragment, o czym tutaj Ezechiel mówi. 37 rozdziału. Potem powiedz im: tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi i uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich. I jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. I już się nie skalają swoimi bałwanami, swoimi obrzydliwościami i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstęp, chrzest, które zgrzeszyli i oczyszczę ich. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. A sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Będą postępować według moich praw i będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie, i będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie, wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki. I zawrę z nimi przymierze pokoju. I będzie to przymierze wieczne z nimi. I okażę im łaskę, rozmnożę ich. I postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich na wieki. Widzimy, jak dalekie proroctwo. Ezechiel prorokował, ale on nie miał nawet pojęcia o tym, co się wydarzy w przyszłości. On to mówił, co Bóg mu przekazywał i to też wiedział. Ale to, że Mesjasz miał przyjść z rodu Dawida, jak wiemy, i to, że miał zaprowadzić tutaj na ziemi to milenium, tysiącletnie królestwo, i tego oczekiwali. Żydzi, oczekiwał naród izraelski, oczekiwali też kapłani, uczeni w piśmie. Oni chcieli, żeby tutaj Bóg stworzył na ziemi wielkie imperium i wielkie bogactwo i szczęście. A to widzimy, że odnosi się do czasów eschatologicznych. Z jednej strony do czasu narodzenia Jezusa i Jego tu służby na ziemi, a także aż do tych czasów dalekich, które się mają już wypełnić, przyszłości, a które już nie są daleko dla nas, dlatego że my oczekujemy tego powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i porwania Kościoła. Także dla nas ten czas jest bardzo bliski. Apostoł Paweł w liście do Rzymian też mówi na temat narodu izraelskiego i tego przyjścia w przyszłości Wybawiciela dla tego narodu i tego tysiącletniego przyjścia z Syjonu, Wybawiciela i tego tysiącletniego królestwa. Jeśli list do Rzymian, 11 rozdział, czytamy od 21 wiersza. List do Rzymian, 11 rozdział, od 21 wiersza. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też i ciebie. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą, surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc szczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś szczepiony wbrew naturze, że w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich, co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołane są bowiem dary i powołanie Boże, bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Tutaj też apostoł Paweł mówi o tym przyszłym czasie, o tym milenium, o tym Bożym Królestwie, które ma się wypełnić, o tym Bożym błogosławieństwie dla narodu izraelskiego. Zobaczmy, Bóg mówił do Ezechiela w 36, jak czytaliśmy rozdział. Mówił też w 37. Bardzo dużo Ezechiel mówi na ten temat. I widzimy tutaj, to się potwierdza dalej. I apostoł Paweł też mówi o tych przyszłych czasach. A to wszystko stało się ze względu, mówi, na nas jako naród pogański, żeby najpierw skorzystał z tego daru Bożej łaski ten naród, który zajmował większą część powierzchni ziemi, jak wiemy, bardzo dużo, a jednak żyli pogaństwie, nie znając Boga, dalece od Boga. I Zbawiciel przyszedł nie tylko, jak wiemy, dla jednego narodu, narodu izraelskiego, czy też judzkiego, ale przyszedł dla wszystkich ludów i narodów, jak to Bóg obiecał dla Abrahama, że on będzie ojcem wszystkich ludów i narodów, a z tego później to się stało od Jakuba jako Izraela, a także później od Jezusa Chrystusa, który narodził się, jak wiemy, z tej linii Judy i później z rodu Dawida, chociaż to jest też przenośnie powiedziane, bo Jezus, jak wiemy, narodził się z Ducha Świętego. Wszystko to są sprawy duchowe, ale zostały przepowiedziane dokładnie w Słowie Bożym. I widzimy to też, że będzie w przyszłości to, że naród izraelski skorzysta z tej łaski Bożej i miłości, nie dlatego, że jest dobrym i świętym narodem, ale dlatego, że Bóg to czyni i tak powołuje. Nas też Bóg jako pogan nie wybrał dlatego, że my byliśmy lepsi od Izraela. Absolutnie. Naród, jak wiemy, pogański bardzo dużo złych rzeczy czynił i grzeszył, ale to Bóg wychodzi z inicjatywą miłości, łaski i też ofiary Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, jak Bóg kocha człowieka, że oddał na śmierć krzyżową swojego Syna po to, żebyśmy mogli mieć to zbawienie i życie wieczne. To jest wielkim błogosławieństwem. Chciałbym teraz jeszcze sięgnąć do drugiego proroka, który był tym prorokiem ostatnim przed przyjściem Mesjasza. To jest ostatni prorok Starego Testamentu. Jak czytamy, chodzi o Malachiasza, który prorokował 400 lat przed przyjściem Chrystusa. 400 lat od Malachiasza do Chrystusa nie było proroctwa. Dopiero Jan zapowiedział te przyjście, który został powołany na proroka, ale mniej więcej w tym samym czasie rodził się co i Jezus. Także widzimy to cały okres 400 lat milczenia. Wyobraźmy sobie, żeby dzisiaj było milczenie Boga, żeby ludzie żyli według własnych zasad. Jakie byłoby to życie bez Ducha Świętego i jakie byłoby na tym świecie zło i grzech? Ale dziękować Bogu, że Duch ten Święty działa, że Bóg dotknął naszego serca i dotyka jeszcze wielu ludzi. Otwórzmy tę księgę Malachiasza i zobaczmy, co Malachiasz mówi tutaj o swojej wyroczni jako prorok. Słowo Pana, wyrocznia słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan? A ja jednak umiłowałem Jakuba, a Ezawa znienawidziłem i spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo i wydałem na łup szakalom pustyni. Zobaczmy. Bóg jednego mówi miłuje, a drugiego nienawidzi. Znienawidziłem. Jak to tak może być, że Bóg znienawidził Ezawa? A to jest dlatego, że Ezaw zlekceważył Boga i zlekceważył pierworodztwo, które jemu się należało. Jak czytamy, to o tym czasie, kiedy on sprzedał swoje pierworodztwo za miskę soczewicy, kiedy to się chłopcy Jakub i Ezau wychowywali razem? I jak to się stało u swoich rodziców, Jakuba, jak wiemy, i Rebeki? Przeczytajmy ten fragment krótki, może od pierwszej Mojżeszowej, 25 rozdział, od 27 wiersza. A gdy chłopcy wyrośli, Ezau był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie, Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola i rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski mi śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw, i przysiągł mu i sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił, potem wstał i odszedł. Tak zgardził Ezaw pierworodztwem. To są bardzo ważne słowa, które dotyczą też nas. Jak my zachowujemy się w stosunku do Boga, Jego obietnic, Jego łaski i tego, co On uczynił dla nas? Czy jesteśmy gotowi na śmierć i życie zachować to słowo i żyć dla sprawy Bożej, dla Chrystusa i też dla naszego zbawienia? Tutaj widzimy, Ezaw zlekceważył Boga. On nie zlekceważył siebie, ale zlekceważył Boga. On mówi, że jestem bliski śmierci, daj mi jeść, a co mi z tego pierworodztwa? To tak jakbyśmy powiedzieli, a coś mi z tego zbawienia? To nie jest ważne. Najważniejsze to, co ja dzisiaj posiadam. Moje życie doczesne. Zobaczmy, jak łatwo można odstąpić z drogi Bożej i zlekceważyć to wszystko. A Bóg mówi, znienawidziłem Ezawa za to wszystko, co uczynił Ezaw. Że zlekceważył to, co miał, dane od Boga. O tym też wspomina w liście do Rzymian apostoł Paweł. W 9 rozdziale. Przeczytajmy z listu do Rzymian, z 9 rozdziału od 8 wiersza. To znaczy, że dzieci cielesne są nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna, ale nie tylko to, gdyż dotyczy to Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby otrzymało się na mocy Boże postanowienie wybrania oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, umiłowałem. Powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu, jak napisano. Jakuba umiłowałem, a Ezawem zgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej, mówi bowiem do Mojżesza. Zmiłuje się nad kim się zmiłuje, zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegu, lecz od zmiłowania Bożego. Tak więc widzimy, że Bóg wzgardził Ezawem, ale tutaj widzimy, że to się stało na podstawie powołania, że starszy służyć będzie młodszemu. Bóg wiedział o tym. Wiedział, co Ezaw uczyni. To tak samo, jak Bóg wiedział w ogrodzie Eden, co uczynią Adam i Ewa. Że zaprosi się Jego i skorzystają z tej oferty szatana. To jest ważne dla nas, żebyśmy trwali mocno na gruncie wiary i żeby nikt nas nie sprowadził na lanowce. W liście do Filipian apostoł Paweł mówi w 3 rozdziale od 18 wiersza. List do Filipian, 3 rozdział od 18 wiersza. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, która teraz wszystko poddać sobie może. Wrogowie krzyża Chrystusowego to ci, którzy myślą o rzeczach ziemskich. Dla niektórych ludzi to jest tylko tu i teraz. Nawet mówią, że wierzą, ale są daleko od tej Bożej prawdy. Daleko są od Słowa. Nie chcą znać Boga. I to jest cały problem. Można przynależeć do jakiegoś kościoła, przynależeć do jakiejś religii, ale nie przynależeć do Chrystusa. I człowiek, który myśli tylko własnym rozumem, a nie polega na Bożej woli i prowadzeniu Ducha Świętego, to on tylko jest skierowany na to życie ziemskie, a duchowe życie go mało interesuje. Wystarczy tylko spełniać obrządki religijne, chodzić do kościoła i trzymać się tradycji. A to wszystko prowadzi człowieka do zguby. Ale wielu ludzi tego nie rozumie. Natomiast ci, których Duch Święty prowadzi, którzy stali się dziećmi Bożymi, oni o tym wiedzą, że trzeba karmić się Słowem Bożym, tym chlebem powszednim, wzrastać w tej Bożej łasce miłości i też być oddanymi tej Bożej sprawie i zabiegać o ten pokarm duchowy, a nie pokarm ziemski. A reszta, jak wszystko jest nam obiecane, Bóg się o wszystko inne zatroszczy. Wystarczy tylko polegać na Bogu, mieć zaufanie do tego, co Bóg mówi. W liście do Rzymian w 16 rozdziale od 17 wiersza apostoł Paweł mówi to tak. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą otrzymaliście, unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. I przez piękne i pochlebne słowa zwodzą z serca prostaczku. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze z szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niech będzie z wami. Także tutaj też apostoł Paweł mówi o takich ludziach, którzy myślą tylko o sprawach doczesnych, o tym świecie materialnym, ziemskim, a zdala są od spraw Bożych, spraw duchowych. To ziemskie jest dla nas wszystko potrzebne i przydatne, ale jeżeli my nie będziemy jeść, to nie będziemy żyć. Nie będziemy pić, też nie będziemy żyć. A tutaj trzeba też karmić się Słowem Bożym i pić tą wodę czystą, źródlaną wodę, którą to obiecał Jezus dla Samarytanki. Mówi, że dam ci wodę żywą, czyli to Słowo Boże, które pochodzi od samego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł, jeszcze na koniec przeczytam, z listu do Kolosan z 3 rozdziału nawołuje do tego, żeby umacniać to nasze ziemskie życie, żyjąc dla Chrystusa. 3 rozdział 3 wiersza. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwastem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Mamy umartwiać wszystko to, co jest ziemskie, czyli to, co jest grzechem, to, co jest nieczystością, przeteczeństwem, namiętnością, złą pożądliwością i chciwością, które jest bałwochwastem. Nasze życie jest ukryte w Chrystusie i Bogu. Gdy się Chrystus objawi, okaże, wtedy i my okażemy się wraz z Nim w chwale. Zobaczmy, jak wielka Boża obietnica dla nas, jako dzieci Boże. Tego mamy oczekiwać i żyć Słowem Bożym i też rozpowszechniać to Słowo Boże, o ile to od nas zależy i komu można. Bo nie każdy chce słuchać Słowa Bożego, nie każdy chce znać to Słowo Boże, jak wiemy. Wielu ludzi błądzi, mało tego, jeszcze innych w błąd wprowadza. Popiera to wszystko, co jest na tym świecie i też zachęca ludzi do tego życia ziemskiego, rozkoszy i też wszystkiego, co jest złe, co prowadzi do upadku, grzechu i nieprawości. Bo jakże człowiek, który nie wierzy i nie chce wierzyć i nie chce znać Boga, będzie pokutował, nie stanie sam tego czynić. Bo tylko to może Duch Święty przemienić nasze serca, nasze myśli i też prowadzić nas w tym życiu. Dlatego trzeba prosić Boga, żeby opiekował się nami, żeby nie dał zboczyć z tej drogi prawdziwej, drogi wiary i nie pozwolił nam na to, co jest w tym świecie, ale żeby doprowadził nas do tego życia wiecznego w przyszłości, do tych Bożych obietnic, bo to przecież wszystko jest darowane i dane przez Boga i Ducha Świętego. Ważne tylko, żebyśmy się nie zaparli Chrystusa, tak jak to uczynił Ezaw, który odrzucił to swoje pierworodztwo. Amen.